Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do zwiedzania wystawy Jadźwingowie – Zapomniani Wojownicy. Można ją oglądać do połowy stycznia 2021 roku. Ekspozycja przedstawia zarysy dziejów tego potężnego plemienia bałtyjskiego, słynącego ze swej waleczności, a zamieszkującego w średniowieczu tereny Suwalszczyzny. Na ekspozycji prezentowane są cenne znaleziska archeologiczne, prezentujące kulturę i styl życia Jadźwingów. Z Grzegorzem Stasiełowiczem, opiekunem wystawy w Elblągskim Muzeum, rozmawia Aneta Pastuszka.
Jadźwingowie, zapomniani wojownicy. To najnowsza wystawa, którą możemy bliżej poznać w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.
Jest to wystawa, którą stworzyli nasi koledzy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Ona już od kilku lat jeździ nie tylko po polskich muzeach, ale również po norweskich. Z tego względu, że jest to efekt finalny projektu, który koledzy z PMA stworzyli właśnie z kolegami z Norwegii. Jak najbardziej. Zapomniani wojownicy oddaje w tym podtytule wszystko, co naprawdę dotyczy jakby Jadźwingów, ponieważ być może termin nie jest jakoś nieznany, ale tak bliżej, jeżeli kogokolwiek byśmy zapytali, kim byli Jadźwingowie, no to być może ktoś by odpowiedział, że na Suwalszczyzna, tam te rejony, gdzieś ta wschodnia Polska, może ktoś jeszcze skojarzyłby ich z Prusami, ale zapewne niewiele więcej.
Na to pytanie, kim byli Jadźwingowie, odpowiada nam pierwsza część wystawy na samym początku, bo rozpoczyna wystawę plansza z rysem historycznym, z zaznaczeniem, kim byli Jadźwingowie.
Ten rys historyczny jest istotny, ponieważ no oczywiście tak, te ziemie nie zostały nagle zasiedlone przez Jadźwingów, oni nie spadli z nieba, choć mogłoby to tak wyglądać, no cóż. Bałtowie jako tacy zasiedlają te tereny Polski północno-wschodniej przynajmniej od połowy pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Te osiedla sięgały aż tutaj do naszych rejonów, do rzeki Pasłęki. Oczywiście historia Jadźwingów jest trochę bardziej skomplikowana. Tereny, które oni zasiedlili być może w drugiej połowie, pod koniec IX wieku, do tej pory, przynajmniej do końca VII, początków VIII wieku, zasiedlała bałtyjska kultura, nazywana przez archeologów sudowską, a potem następuje jakieś wyludnienie. Coś się kończy i dopiero pojawiają się nowi ludzie. Kim byli Jadźwingowie? Otóż pierwsza taka wzmianka historyczna pochodzi z roku 944, kiedy Jadwiak Gunarjew wziął udział w poselstwie ruskich książąt do Bizancjum. Rusowie to nikt inny jak Waregowie, czyli Skandynawowie, w tym przypadku pochodzący z terenów dzisiejszej Szwecji. I stąd przypuszcza się, że właśnie wojownicy, którzy pochodzili być może z jego rodu, czy jemu podlegli, to są właśnie ci Jadźwingowie, którzy tutaj się pojawili z końcem IX, z początkiem X wieku.
Wspomniał pan, że Jadźwingowie to wojownicy, bo oni właściwie słynęli ze swojej waleczności. To może przejdźmy w takim razie do gablot z bronią. W pierwszej z nich miecze.
To byli ludzie świetnie wyszkoleni, wyposażeni, przy czym to wyposażenie, czy tego typu rodzaj uzbrojenia spotkamy wokół całego Bałtyku, na terenie Polski czy Rusi, ponieważ ono było ponadregionalne. Oni posługiwali się dokładnie czy takimi samymi, czy bardzo podobnymi mieczami jak wikingowie, jak wojownicy Mieszka I, poza mieczami. Posługiwali się oczywiście włócznią, łukami. Ilość znajdowanych grotów do strzał różnego rodzaju jest naprawdę przeogromna. No i oczywiście również topory. Topór też był jak najbardziej istotnym elementem uzbrojenia.
Czy ci konni wojownicy siali postrach wśród swoich sąsiadów?
Ich sposób wojowania był dość prosty i być może mało oryginalny, ale bardzo skuteczny. Czyli bardzo szybki, niespodziewany napad, wybicie mężczyzn, wzięcie kobiet w niewolę, tudzież dzieci, zabranie czasami całych stad, spalenie wsi i tak dalej, i tak dalej. No cóż, no, zabicie mężczyzn z prostego powodu, żeby się nie narażać na szybki pościg czy też jakiś odwet.
Mimo tego militarnego charakteru ludu Jadźwingów nie brakuje na wystawie także ozdób. Moją uwagę przykuł bardzo duży, okazały naszyjnik, taka spirala.
Droga pani redaktor. Tak jak spojrzę na panią, to ja nie wiem, czy mnie by się udało w tej chwili założyć pani ten naszyjnik. On i owszem jest bardzo okazały, ja bym powiedział, że wręcz wygląda jak narzędzie tortur i tak mogę się tylko domyślać, że kobieta, która próbowała go za życia założyć, to traktowała to w ten sam sposób. To jest chyba wyraz bogactwa, prestiżu. Czy może kobieta czuć się w nim swobodnie? Chyba niekoniecznie, w związku z czym to musi mieć jakieś inne znaczenie. Oczywiście jest cała seria różnego innego typu elementów ozdobnych, które zdecydowanie były bardziej przyjazne. Z jednej strony były to zapinki, w głównej mierze podkowiaste. One służyły do spinania szat, one były też pięknie zdobione. Są różnego typu. Mamy łańcuchy, mamy brosze, te zapinki inaczej, mamy różnego rodzaju wisiorki, aplikacje. To elementy stroju, które były naszywane, przymocowywane do niego. Cały zestaw tych różnych ozdób, które tutaj są, one też, część z tych zawieszek, to są po prostu krzyżyki.
To, co mnie też zaciekawiło, to te małe dzwonki, które znajdują się w ostatniej gablocie.
Tego typu dzwonki są znajdowane na przestrzeni dziejów i w różnych miejscach dosyć często. Niestety, najczęściej one są pozbawione serca. W związku z czym, czy mamy do czynienia z instrumentem muzycznym, czy tylko i wyłącznie z elementem ozdobnym, takim, który był przymocowany na przykład do uprzęży końskiej. W tym przypadku niektóre z nich mają serca i w Instytucie Muzykologii odtworzono ich dźwięk, ich grę.
Czy znaleziska archeologiczne, które prezentują tak naprawdę kulturę, styl życia jadźwingów, pozwalają na lepsze poznanie naszej kultury?
Z jednej strony na pewno. Możemy się zatrzymać i zastanowić, czy aż tak bardzo różnimy się po tym 1000 lat od tych ludzi. Oczywiście, zamiast konia używamy samochodu, mieszkamy w strzeżonych osiedlach, a przykład zespołu grodowego w centralnej części ówczesnej Jaćwieży położonego, czyli zespół grodziska, podgrodzi w Szurpiłach, to tak naprawdę jedno potężnie rozbudowane osiedle warowne. Ten zespół grodowy w Szurpiłach to jest system różnego rodzaju wałów. Sam gród, podgrodzia, cały system wież obserwacyjnych, który niewątpliwie wpływał na bezpieczeństwo ludzi, którzy tam mieszkali. I co najważniejsze, to nie była bezładna zbieranina chałup i chatek gdzieś tam rozrzuconych bez ładu i składu. Nie. To był system zabudowy konkretnej z drewnianymi drogami. Tak więc, jeżeli ktokolwiek myśli, że oto mamy do czynienia z jakimiś kompletnymi barbarzyńcami, to jest w głębokim błędzie. I zapomnijmy o tym, żebyśmy patrzyli na tych ludzi, że no cóż, nie używali telefonów komórkowych, ale porozumiewali, świetnie dawali sobie radę w dalekich rajdach łupieszczych. Powinniśmy się czasami zatrzymać, zastanowić, czy to ich życie nie było prostsze, może czasami łatwiejsze.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo.